Witam, dzień dobry. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Jedni piszą, że jest pan już spakowany, inni twierdzą, że pan się obronił. Jaka jest prawda, proszę powiedzieć naszym słuchaczom. Zostaje pan w rządzie, czy nie?
Od kilku tygodni trwa dyskusja, debata wewnątrz koalicji, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości na temat rekonstrukcji rządu. Domena rekonstrukcji rządu to domena kierownictwa partii, kierownictwa koalicji. W tym czasie ministerstwa normalnie pracują, w tym czasie pracuje normalnie Ministerstwo Infrastruktury, w tym czasie wykonuje nałożone na mnie obowiązki.
Widzimy, bo pan często występuje na konferencjach.
Będę wykonywał do tego czasu, do kiedy będzie to akceptowane. Jeżeli zmieni się koncepcja, jeżeli będą nowe pomysły, nowe realizacje, wówczas przyjmujemy nowe wyzwania.
Ale jak pan czuje, panie...
Oddajemy się do dyspozycji pana premiera, kierownictwa koalicji, kierownictwa partii.
Jak pan czuje, panie ministrze, zostanie pan czy nie? No bo te informacje prasowe, o których mówiłem, skąd się biorą, tak?
Otóż wiele jest różnych koncepcji, pomysłów, które przebijają się w debacie publicznej. To nie jest, jeszcze raz powtarzam, to nie jest kwestia odczucia, to nie jest kwestia przewidywania. Ja naprawdę nad tym jakby się nie zastanawiam. Mamy bardzo dużo zadań do realizacji. Jesteśmy w trudnym okresie.
To kto dbie na pana?
Rozpędzać inwestycje drogowe i kolejowe.
To o tym za chwilkę porozmawiamy. Kto dbie na pana stanowisko, panie ministrze? Kto pana nie widzi w rządzie? Kto jest pana przeciwnikiem?
Ja się naprawdę nad tym, panie redaktorze, nie zastanawiam. Nie wiem, czy jest taka sytuacja, że ktoś mnie nie widzi. Dzisiaj nie słyszałem, abym przestał pełnić funkcję ministra infrastruktury. Jeżeli taka informacja do mnie dotrze, no to nastąpi zmiana. Dzisiaj, jeszcze raz powtarzam, robię wszystko wraz ze swoim zespołem, aby zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy, aby ona stała się faktem. Dzisiaj inwestycje drogowe, kolejowe, centralny port komunikacyjny, to
są
muszą
ważne.
Być inwestycje,
i o
które
za
będą motorem
zapytam
naszej gospodarki. I zapewniam, że są.
I jeszcze jedno pytanie.
Wiele dzieje się na drogach, wiele dzieje się
jeśli,
w inwestycjach kolejowych.
Jeśli dobrze pana rozumiem...
Inwestycja portu komunikacyjnego,
panie
centralnego
ministrze,
portu komunikacyjnego.
Jeśli dobrze pana rozumiem, to tego super resortu Jacka Sasina w takim razie chyba nie będzie. Albo jeśli będzie, to nie będzie taki super.
Wszystko zależy od tego, jaka koncepcja zostanie przyjęta przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, przez kierownictwo koalicji. Ministrowie, minister pochodzi od słowa minstro, czyli sługa. I my służymy Polsce i tak widzę swoją misję i tak widzę realizację swoich zadań. Nie zastanawiam się nad tym, co będzie, kiedy kierownictwo partii, kierownictwo koalicji zdecyduje, że należy realizować te zadania, które teraz robimy, w cokolwiek inny sposób, skoncentrowane w każdym innym resorcie, czy też pozostawione w naszym resorcie.
To przejdźmy, panie ministrze, do dróg w takim razie. Może do rządu wrócimy w tej części internetowej. Co z drogami? W zeszłym roku o tej porze mniej więcej była ta piątka Kaczyńskiego. Było dużo obietnic. Między innymi w ciągu 10 lat obiecaliście, że wydacie 36 miliardów złotych na Fundusz Dróg Samorządowych. Mamy już rok za nami. Co się udało zrobić w tej kwestii?
Tak, i teraz mogę powiedzieć, dotrzymujemy słowa. W ubiegłym roku z pieniędzy rządowych wsparliśmy inwestycje na drogach gminnych i powiatowych kwotą ponad 6 miliardów złotych. Jeżeli dodamy do tego kwoty wyasygnowane przez samorządy, to jest grubo ponad 10 miliardów złotych. W 2019 roku trafiło na drogi gminne i powiatowe. Efektem tego, kiedy dodamy wydatki tego roku, a to jest 3,2 miliarda złotych, z pieniędzy samorządowych około 2,5 miliarda, to jest prawie 6 miliardów złotych. W sumie to około 17 miliardów złotych wydane na drogi gminne i powiatowe i efektem tego jest ponad 9 tysięcy kilometrów przebudowanych dróg gminnych i powiatowych. I to widzimy i myślę, że Słuchacze Radia RMF codziennie dojeżdżając do pracy drogami gminnymi, powiatowymi, często tymi, które były zdezelowane, niebezpieczne, zauważają, jaka następuje radykalna zmiana. I tutaj mówimy o programie budowy, w Rządowym Funduszu Wsparcia Dróg Samorządowych. Następne lata wydajemy kolejne kwoty finansowe. W tym roku, tylko w tym roku, działa prawie 2400 budów na drogach gminnych i powiatowych. Te prace wykonują polscy przedsiębiorcy, często małe, średnie firmy. Materiały budowlane dostarczają polskie fabryki, polscy producenci. Kiedy dodamy do tego te wielkie inwestycje, inwestycje na drogach krajowych, dzisiaj realizowanych jest 96 wielkich budów.
Panie ministrze, nie mamy teraz czasu, żeby tak dokładnie to wszystko opowiadać.
To widzimy, jaka to jest skala inwestycji na Polsce.
Spytam o te drogi krajowe i te duże, autostrady szybkiego ruchu. Via Carpatia, kluczowa inwestycja z punktu widzenia PiS-u. Minęło 5 lat już waszych rządów. No właściwie poza dwoma odcinkami na Podlasiu i tym odcinkiem między Rzeszowem a Lublinem niewiele się dzieje.
Nie, to nie tak, że niewiele się dzieje. Przede wszystkim Via Carpatia jest budowana między Lublinem a Rzeszowem na całej swojej długości. Podpisujemy umowy na kolejne odcinki między Białymstokiem a Lublinem, a przypomnę, że na pozostałe i przygotowujemy przetargi i ogłaszamy przetargi na odcinki między Rzeszowem a Barwinkiem, południową granicą państwa, a przypomnę, że przed 5 laty nie mieliśmy ani grama dokumentacji na drogę Via Carpatia. Rozpoczynaliśmy od zera. Sam proces pozyskiwania decyzji środowiskowych to jest proces wieloletni, to wynika z ustawy. Ja bym chciał, panie redaktorze, moi współpracownicy chcieliby, żeby już można było podpisać umowy, ogłosić przetargi i podpisać umowy, aby na całej długości Via Carpatia była
panie
realizowana.
Ministrze, to jeszcze będzie, kolejne krótkie pytanie, bo czas ucieka. W internecie będzie więcej miejsca.
Budowę Via Carpatia do końca 2025 roku i słowa dotrzyma.
PKS-y, panie ministrze, ilu przywrócono PKS-ów? To też obietnica z zeszłego roku. Pan wtedy 1 września mówił, że 1400 linii ma już działać. Mamy rok po?
Dzisiaj działa 2753 linie autobusowe. To na obszarze kilkunastomilionowego wykluczenia komunikacyjnego. I dzisiaj wsparliśmy w większej kwocie wozokilometr i dzięki temu mogliśmy uruchomić więcej linii i ten przyrost linii autobusowych trwa. Także wszystko zależy od samorządów. Jesteśmy gotowi, ogłaszamy przetargi. Kiedy wojewodowie ogłaszają
no
przetargi
to jeszcze, panie ministrze,
rządu, kiedy tylko jest sygnał od samorządów, że są
proszę
gotowi
mi pozwolić jeszcze zadać ostatnie pytanie.
Linie, dofinansowujemy 82 miliony wozokilometrów.
Centralny port komunikacyjny. Minister Sasin, wicepremier Sasin i pan Horała obiecują, że 2027 rok to ten czas, kiedy port będzie oddany. Co z kolejami? Bo one są w tym projekcie kluczowe, jeśli nie zasadnicze, bo to jest projekt też komunikacyjny.
Pan wicepremier Jacek Sasin powtórzył właśnie słowa, które ja też często powtarzam, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, pana ministra Marcina Horały. Przygotowania idą pełną parą, nie tylko tego głównego komponentu lotniczego, czyli lotnisko, port lotniczy i całe zaplecze, ale również komponentu kolejowego, czyli to tak zwane.
Ale może pan naszym
kolejowe.
Słuchaczom już na koniec rozmowy obiecać, że 2027 rok to jest ten czas, kiedy pojadą koleją na przykład z Łodzi do tego portu? Jest taka
tak,
szansa
z pełnym
szybko?
Z pełnym przekonaniem powtarzam słowa pana ministra Marcina Horały, pełnomocnika rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 2027 to czas, kiedy pociągi powinny jechać szprychami i zmierzać ku centrum Polski. W nowym projekcie programu budowy dróg krajowych autostrad zawarliśmy również komponent drogowy, który służył będzie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu i zapewniam, że zdążymy na 2027.
Ten nasz komponent radiowy, czasowy się kończy. Dziękuję minister Andrzej Adamczyk, słuchaczom radia. Dziękujemy,
dziękuję
życzymy
bardzo.
Spokojnego i dobrego słonecznego dnia, ale zachęcamy, żeby państwo z nami zostali w internecie rmf24.pl i interia.pl. Tam dalsza część rozmowy. Do usłyszenia
dziękuję.
I zobaczenia.
Do usłyszenia.
Panie ministrze, uściśle, pan powiedział, powinniśmy czy pojedziemy tego 2027 roku koleją na przykład z Warszawy czy z Łodzi?
Pojedziemy, panie redaktorze, pojedziemy. Dzisiaj trwa trasowanie szlaków, którymi będą przebiegały...
A skąd ta pewność, panie ministrze, bo to są oficjalne dane, które chyba tam nawet sam pan podział to w, nie w Karpaczu, tylko w, tak, w Karpaczu na forum ekonomicznym, że kolej dziś ma około 20% opóźnień na tych kluczowych inwestycjach, więc jeśli dziś jest tak duże opóźnienie, no to co dopiero mówić o czymś, czego jeszcze no, w praktyce nie ma nawet w budowie.
Nie, no to jest sprawa dyskusyjna, czy 20% opóźnień jest kwotą, która nie pozwoli nam zrealizować Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku. Ja uważam, że na pewno tak. No, na budowie też jest tak, że czasami wydarzy się na jakimś odcinku kolejowym rzecz nieprzewidziana. Linia kolejowa numer 7, Warszawa-Lublin, pamiętamy, musieliśmy wyrzucić z budowy generalnego wykonawcę, firmę włoską, która żądała dodatkowych pieniędzy bezpodstawnie, aby realizować ten projekt. Podziękowaliśmy tej firmie, wybraliśmy nowych wykonawców i prace trwają, więc zanotowaliśmy tam kilkumiesięczne opóźnienie. To jest ryzyko budowy. Generalnie program kolejowy realizowany jest na głównych swoich szlakach, na głównych budowach praktycznie bez zaburzeń i to 20% opóźnienie na pewno nie będzie, no dojedziemy szybciej do 2023 roku.
Panie ministrze, pan się uśmiecha.
Jeżeli chodzi o centralny port komunikacyjny, jeżeli nie będzie szczególnych zawirowań i zaburzeń, a przecież przygotowywana jest nowelizacja ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym, będziemy mogli w sposób płynny realizować te inwestycje. Ja pragnę odnieść się do czasu realizacji inwestycji. Dzisiaj Polska jest wskazywana jako kraj, w którym inwestycje drogowe i kolejowe realizowane są w najszybszym możliwym tempie. Kraj, państwo, które wykorzystuje środki Unii Europejskiej, środki wsparcia tych inwestycji. Jest mi bardzo miło słyszeć, kiedy premierzy państw sąsiednich oficjalnie na spotkaniach oficjalnych z konsultacjach międzyrządowych zwracają uwagę na to, że chcieliby wprowadzić swój obieg prawny, takie przepisy, które pozwalałyby realizować i kolejarzom, i drogowcom tych państw inwestycje drogowe i kolejowe, podobnie jak w Polsce. To nie oznacza, że nie zwracamy już uwagi na to, w jaki jeszcze możliwy sposób przyspieszyć te inwestycje.
Panie ministrze,
dzisiaj wiele państw czerpie wzorce chociażby specustaw drogowych i kolejowych. Celem tego jest właśnie przyspieszenie inwestycji.
Proces podziwiam pana optymizm. Proszę pozwolić mi zadać pytanie.
Portu komunikacyjnego
podziwiam pana
jest
optymizm.
Opisany prawem budowlanym, jest opisany również ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wieloma innymi ustawami. Musimy przestrzegać czasu, musimy przestrzegać procedur, które determinują czas przygotowania tych inwestycji.
Panie ministrze, ja podziwiam pana optymizm premiera Sasina czy ministra Horały, ale Niemcom nie udało się to zbudować tego wszystkiego tak szybko. Port w Berlinie, ten nowy, jeszcze nie działa. Zostało
ale przecież analizowaliśmy, panie redaktorze, co jest powodem tego, że opóźniła się to w tak drastyczny sposób budowa portu lotniczego pod Berlinem. A taka mała dygresja przy okazji. Otóż nie mamy kompleksów. Kiedyś mówiono, że to nam się mają prawo nie udawać budowy, że to my jesteśmy skazani na to, że ponosimy porażki inwestycyjne. Życząc dobrze inwestorom niemieckim, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Niemcom wpadają się wpadki na grube miliardy euro, a problem portu lotniczego pod Berlinem albo w Berlinie, jak ktoś woli, wynika z faktu, że tam przeprowadzono w sposób wadliwy samą inwestycję. Tam jest problem.
No to oby nam się to rzeczywiście udało
to
nauczyć
nie jest
na cudzych
na
błędach.
Przygotowania tej inwestycji.
Pan sam wspomniał euro, to ja coś spytam się teraz pana o fundusze. Tak? Skąd wziąć na ten centralny port komunikacyjny fundusze? Sam pan powiedział, że to będą kwoty obfite. Świat przeżywa dzisiaj kryzys, duży kryzys pandemiczny. Czy znajdziemy na to pieniądze?
Inwestycje muszą być realizowane. To jest poza wszelką dyskusją i właśnie w tych wielkich inwestycjach widzimy szansę na dynamiczny rozwój, szansę na to, aby nie ulec stagnacji. Jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, dalej odwołam się do tych, którzy prowadzą bezpośrednio i nadzorują ten proces. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że i szczególnie pełnomocnicy, kolejni pełnomocnicy rządu do spraw CPK-u, Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówili o tym, że będziemy korzystali z funduszy zewnętrznych, będziemy i zapraszamy i prowadzone są rozmowy z partnerami strategicznymi, którzy będą brali udział w tym projekcie. Jest bardzo duże zainteresowanie tym projektem. Wielu by chciało w nim uczestniczyć i nie jest prawdą, że nie ma środków finansowych, które pozwoliłyby ten port zrealizować. Wręcz odwrotnie. To podobnie jak w przypadku realizacji inwestycji drogowych. Poprzednicy nasi mieli taką gdzieś zaszytą, zakodowaną niemożność. Mówili, że się nie da, że nie można znaleźć środków na duże inwestycje drogowe, nie można ruszyć z Via Carpatią, bo to się nie opłaca, nie można budować całej S3, drogi ekspresowej S3, która połączy porty Szczecin-Świnoujście z południową granicą państwa, nie można realizować wielu innych inwestycji, bo to się nie opłaca, bo nie ma pieniędzy. Jeżeli rządzący mają odwagę i z chłodną kalkulacją podejdą do tych projektów, to jest tak jak dzisiaj. Dzięki determinacji rządu, dzięki odwadze, bo tak muszę powiedzieć, pana premiera Mateusza Morawieckiego, ówczesnego ministra finansów w 2017 roku i dzięki determinacji rządu pani premier Beaty Szydło w tamtym czasie podnieśliśmy bardzo znacznie,
panie ministrze,
limit inwestycji.
Muszę przerwać,
na
bo pan rzeczywiście pięknie o tym opowiada, jak na
złotych, a w ubiegłym roku dzięki determinacji pana premiera i rządu do 162 miliardów. Da się, trzeba po prostu chcieć, trzeba być zdeterminowanym.
Dwa konkretne pytania drogowe jeszcze mam do pana, panie ministrze.
Odważne decyzje.
2023 rok, to jest ten czas, kiedy w Krakowie mają odbyć się takie igrzyska europejskie. Ważna data, ważna impreza, nie tylko lokalna myśl, ale też i ogólnokrajowa, ale lokalne pytanie o infrastrukturę. Czy da się wszystko do tego czasu wybudować? Na przykład trasę balijską, taką trasę, która by skomunikowała miasto z lotniskiem. No czy Zakopiankę do tego czasu, czy uda się wydłużyć rzeczywiście do samego końca?
No tak, budujemy spójny ruch komunikacyjny drogowy i kolejowy w całym kraju, również i w Małopolsce. Pragnę przypomnieć, że realizujemy drogę ekspresową S7 na całym jej odcinku w Małopolsce, ale do 2023 roku bezpieczną drogą ekspresową numer 7 pojedziemy z Trójmiasta przez Warszawę do Krakowa i dalej na południe. W 2023 roku będzie przejezdna cała Zakopianka wraz z odcinkiem drogi krajowej Rdzawka-Nowy Targ i bezpiecznie skomunikujemy Podhale z całym krajem.
A trasa
północna
balicka?
Obwodnica Krakowa, która jest odpowiedzią na problemy komunikacyjne w tym odcinku autostrady A4, który jest fragmentem południowej obwodnicy Krakowa, odpowiedzią, którą zrealizujemy na czas tychże igrzysk, na czas tego wydarzenia. Również przebudowujemy linię kolejową do Zakopanego, przyspieszamy znacznie ruch pociągów na tej linii. Trasa balicka oczywiście, że tak, lotnisko Balice szuka sposobu na to i robi wszystko, kierownictwo lotniska w Balice, aby port rozbudować, zwiększyć jego możliwości, ale szczególnie doprowadzić do tego, żeby samoloty o dużym ciężarze mogły lądować dzięki przebudowie pasa startowego. Także te inwestycje, które będą miały znaczenie w 2023 roku, na pewno zostaną zrealizowane. Ja wszystkich państwa zapraszam zgodnie z zapowiedzią w 2021 na wyjazd na Sylwestra na Podhale. Pojedziemy wówczas trasą tunelową, tą ekspresową, wymarzoną od...
Trzymamy za słowo, panie ministrze.
Skoro pan powiedział
O tunelu to mam pytanie o drugi tunel. Tunel pod warszawskim Ursynowem, który jest cały czas niegotowy, jest bardzo duże opóźnienie. To jest taka obwodnica Warszawy, istotna południowa, która prowadzi z zachodu na wschód. Jest pomysł, żeby dopóki ten tunel nie będzie zrobiony, ruch puścić przez Ursynów. To jest taka duża dzielnica mieszkaniowa. Ludzie piszą protesty, boją się. Jak pan jako minister infrastruktury widzi ten problem? Czy rzeczywiście ten ruch pójdzie przez Ursynów?
Zwrócił pan redaktor uwagę na pewne opóźnienia, czy na dyskusję na temat opóźnień, ewentualnych opóźnień na inwestycjach kolejowych. Pragnę przypomnieć, co było powodem opóźnienia budowy tunelu pod Ursynowem. Miasto nie wydało nam przez miesiące nieruchomości, na której w części jest realizowana inwestycja, i to wielomiesięczne opóźnienie dzisiaj nam się odkłada tak negatywnie. Na wakacje przyszłego roku pojedziemy południową obwodnicą Warszawy, pojedziemy również i tunelem, pojedziemy nową przeprawą mostową przez Wisłę.
Dobrze, tylko czy do tego roku
Jeżeli chodzi o opuszczenie ruchu jakimkolwiek bypassem, to należy to zrobić tak, aby nie podnieść zagrożenia, nie zmniejszyć warunków bezpieczeństwa na dzisiejszych ulicach, drogach, z których korzystają warszawiacy. Nie może być tak, że włączamy tranzyt wszędzie tam, żeby zwiększyć niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, musi być bardzo, bardzo solidnie przeanalizowana. Wystarczy nam cierpliwości do maja, do czerwca przyszłego roku, aby już skorzystać z w pełni wybudowanej południowej obwodnicy Warszawy. Nie możemy ściągać zagrożenia na nie tylko uczestników ruchu drogowego, mieszkańców
Warszawy. Zapewnia pan, że mieszkańcy mogą czuć się spokojni. Mam nadzieję, że tak się stanie. Panie ministrze, program Mieszkanie Plus, pamięta pan, to był taki program, podlegał pod pana ministerstwo do lutego, bo już dzisiaj jest inaczej. Program też flagowy Prawa i Sprawiedliwości. Niewiele się udało zbudować, bo to około 900 zaledwie mieszkań. Dlaczego to jest taka porażka? Dlaczego nie udaje się tego zrobić?
Pod koniec 2017 roku i wraz z rekonstrukcją rządu w 2018, czyli przed 2,5 rokiem, przestałem zajmować się programem. Taka była decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego, taka była decyzja kierownictwa.
Ja wiem, ale z dystansu,
koalicji.
Gdyby pan teraz powiedział, dlaczego to jest taki problem dla rządu?
I wówczas w 2018-2019 miał zostać włączony, mówiło się tak kolokwialnie, miał zostać włączony taki silnik, który miał przyspieszyć realizację tych inwestycji. Nie wiem, co stało się w ostatnich 2,5 latach, że ten program nie wystartował z taką mocą i z taką prędkością. W 2017 roku przygotowaliśmy i przyjął Sejm odpowiednią ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym. Później zwyciężyła inna koncepcja. No i dzisiaj efekt mamy taki, że przygotowana jest kolejna zmiana ustawowa. Jestem przekonany, że dzięki nowym zapisom ustawowym ten proces budowy mieszkań absolutnie na powrót przyspieszy.
To co by pan doradził, panie ministrze, no bo jesteśmy przed rekonstrukcją rządu, być może zupełnie ktoś inny teraz będzie się tym zajmował, nie wiemy. Co by pan doradził temu komuś, kto będzie nadzorował program Mieszkanie Plus? Tydzień temu w tym studiu Adam Bielan powiedział, że jest to program z punktu widzenia przyszłych wyborów, tych za 3 lata, kluczowy dlatego, żeby Prawo i Sprawiedliwość jeszcze raz ewentualnie zwyciężyło.
No przede wszystkim musimy mieć determinację, musimy być zdeterminowani, żeby bez względu na opinie zewnętrzne, opinie naszych partnerów społecznych, bez względu na opinie tych, którzy zajmują się dzisiaj budową mieszkań, realizować cele społeczne z pełną determinacją. I to jest, myślę, klucz do powodzenia tego programu. I wiem, widzę, że dzisiaj taka determinacja jest, zapewniam państwa, bo też miałem okazję niedawno rozmawiać na ten temat. Poproszono mnie o rozmowę, jak z tej perspektywy 2,5 roku, kiedy nie zajmuję się tym programem, jak oceniam sytuację, więc wiem, że ta determinacja jest potrzebna. Okazało się, że koncepcja takiej bardzo głębokiej współpracy z deweloperami, z rynkiem, który realizuje budowę mieszkań no nie przynosi efektów w postaci masowej ilości mieszkań niedrogich, mieszkań na wynajem, na które oczekują Polacy.
Panie ministrze, poruszyliśmy chyba jeszcze ważną kwestię teraz. Mam takie wrażenie, bo zmiany w rządzie to są zmiany w tej chwili, przynajmniej w tym medialnym przekazie, głównie personalne. One interesują polityków, dziennikarzy, komentatorów, ale dla zwykłego wyborcy to myślę nie ma dużego znaczenia. Co z tych wszystkich zmian w rządzie, tym nowym otwarciu będzie wynikało właśnie dla Polaków, dla wyborców? W jaką stronę pójdzie program Zjednoczonej Prawicy? Co się powinno zmienić?
Jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na wstępie. Ja bardzo dziękuję, że pan tak konkluduje tą naszą wstępną część, wcześniejszą część rozmowy. Bo jeszcze raz powtórzę, nie ministrowie wyznaczają warunki rekonstrukcji. Ministrowie są od tego, żeby służyć, żeby realizować program, który określa kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, kierownictwo Zjednoczonej Prawicy, program, który wyznacza szef rządu, bo to domena pana premiera, prezesa Rady Ministrów. Ministrowie są od tego, żeby te zadania wykonywać. Ja jestem przekonany, że ten program inwestycyjny, bo przypomnę zapewnienia w tym czasie covidowym i pana prezydenta Andrzeja Dudy, i pana premiera Mateusza Morawieckiego, i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, i wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, inwestycje są silnikiem, motorem naszej gospodarki. I nie tylko te inwestycje, które widzimy, na które spoglądamy w pryzmacie dróg, kolei czy lotniska, ale też te inwestycje paliwowe, inwestycje w przemysł, w polską gospodarkę. Te inwestycje chociażby, które nadzoruje dzisiaj pan premier Jacek Sasin, ponosi olbrzymią odpowiedzialność. Jestem przekonany, że robi to dobrze, bo tak jest oceniany.
Kończąc, panie ministrze, nasze spotkanie zbliża się.
Przede wszystkim ten rozwój gospodarczy pobudzany inwestycjami, on powinien być.
Zbliża się nasz czas.
Zapewne
Jarosław Gowin wczoraj na spotkaniu.
No i oczywiście łatwiejsze zarządzanie.
A no właśnie.
Łatwiejsza komunikacja między resortami.
To kończąc naszą rozmowę, Jarosław Gowin wczoraj na spotkaniu z młodymi powiedział coś takiego: za dużo jest ideologii dziś po lewej, ale i po prawej stronie. Zgadza się pan z tym?
No to jest opinia pana premiera Jarosława Gowina. Ja nie widzę ideologii w twierdzeniu, że inwestycje napędzają polską gospodarkę. Nie widzę ideologii w dbałości o to, żeby jakiejś szczególnej ideologii, żeby edukacja w szkole była realizowana w tym trudnym okresie czasu w sposób gwarantujący każdemu uczniowi dostęp do wiedzy, dostęp do edukacji. Nie widzę ideologii w tym, o czym mówi pan premier Mateusz Morawiecki, że bezpieczeństwo na polskich drogach, bezpieczeństwo w polskich miastach, miasteczkach, miejscowościach jest priorytetem naszego rządu. Jakaż to jest ideologia? To jest cel sam w sobie określony bardzo jasno. Służymy Polsce, służymy Polakom.
Panie ministrze, już na sam koniec jeszcze jedno pytanie. Pogratulował pan premierowi Gowinowi, że wróci do rządu?
Jeżeli zapadnie taka decyzja, będę życzył Polsce i Polakom, żeby każdy minister, który obejmie tekę, w tym jeżeli będzie to premier Jarosław Gowin, jak najlepiej mógł wykonywać swoje obowiązki najefektywniej, bo to, jak pan powiedział przed paroma minutami, to nie jest ważne kto, ważne jest jak, ważne jest ile uda się zrealizować z tego programu dla Polski, dla Polaków. Programu, które...
To czy w tym kontekście będzie pan żałował Jadwigi Emilewicz, że jej już w rządzie chyba nie będzie?
Ja tego nie wiem. To, panie redaktorze, to jest informacja, która przebija się w przestrzeni debaty publicznej. Ja bardzo wysoko cenię sobie panią premier Jadwigę Emilewicz, efekty jej pracy, którą wykonuje, tą odwagę, determinację. Nie wiem, jaka będzie ostateczna decyzja tych, czyli jeszcze raz powtarzam, kierownictwa partii, kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, koalicji, pana premiera, co do ostatecznego kształtu przyszłego rządu.
A kiedy pan się dowie ostatecznie, czy zostaje, czy nie w rządzie?
Ja mam plany na najbliższe dni, plany na następne tygodnie, plany na następne miesiące. Jeżeli będzie decyzja, która każe mi zajmować się czym innym, to oczywiście przyjmuję to z pokorą. i będę kibicował wszystkim tym, którzy przejmą te zadania i będą realizowali je w dalszym ciągu.
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dziękuję panie ministrze za spotkanie i rozmowę i dobrego dnia.
Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
Dziękuję.